Więzienny rok.
Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Dzień dobry, witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Dzisiaj jest ze mną pan Marcin. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry.
Panie Marcinie, co się stało, że znalazł się pan w więzieniu?
Sytuacja życiowa mnie tak zmusiła do tego, że po prostu nie miałem pieniędzy, trochę się załamałem, bo miałem ciężką sytuację w domu. Byłą partnerką, córeczka mi umarła na guza mózgu w wieku 3 lat, od 1,5 roku temu. No i nie mogłem sobie poradzić, alkoholu nie piję, ale próbowałem po prostu parę razy w tym samym sklepie i dostałem grzywnę, nie zapłaciłem za nią. I tak wyszło.
A czemu pan akurat alkohol ukradł?
Bo to się najbardziej sprzedawało, nie ukrywając.
Taka jest prawda, że zwłaszcza w dużych marketach, nie? Najczęściej osadzeni, osoby, które potem są skazane, kradną alkohol, papierosy chyba też, tak?
Tak, dokładnie.
Dużo tego było?
No, z 7-8 razy po 8 sztuk litrowych. Żałuję tego, co zrobiłem. No, konsekwencje trzeba ponieść.
Czyli rozumiem, że wybierał pan te najdroższe alkohole.
Dokładnie.
Jak to się odbywa, taka kradzież? To jest w nocy, nad ranem?
Nie, normalnie w biały dzień trzeba się po prostu wbić w tłum i... Ale już czułem, że mnie już obserwują, bo za łatwo mi to szło. Czekali tylko na moment i na dokładne ujęcie z kamery. Pewnego dnia przyjechali kryminalni i mówią: Marcin, pojedziemy, bo są nagrania. Mamy dobrze, już wiedziałem, o co chodzi, że o jaki sklep, nie?
I nawet nie było co zaprzeczać, tak?
Nie, ja nigdy nie zaprzeczałem. Jak coś zrobię, zawsze się przyznaję do tego.
No tak, ale do czego służyły te pieniądze? Do ratowania córki? No nie, bo to już było po jej śmierci.
Tak, tak. No, po prostu na moje, na codzienne wydatki, nie? Też jestem uzależniony jeszcze od marihuany. Nie potrzebowałem marihuany na słodkie wieczory, na papierosy. Na codzienne wydatki.
Ale to ciekawe, co pan powiedział, bo zaczął pan od tego, że nie jestem uzależniony od alkoholu i nie mam w ogóle problemu z alkoholem, a kradłem alkohol. I tak przez chwilę wydawało się, że w ogóle pan nie ma żadnych uzależnień, bo tak pan, jakby ten alkohol to było coś strasznego, a to, co pan przed chwilą powiedział, że tam narkotyki, no to takie, no jakby cukierki by pan kupował.
No, używałem narkotyków już wcześniej, zanim przestałem pić alkohol od 11 lat. Nie spożywam, no ale można nie ukrywając, że to jest taki delikatny zamiennik, ta marihuana. Nie? Nie palę na co dzień, ale tym tak się myślami uciekam do góry i nie wiem, jak to ująć.
Odlatuje pan po prostu.
No, odlatuję, ale myślami. Jestem świadomy wszystkiego, ale myślami jestem gdzieś, po prostu tak jakby się wyłączam się, żeby o tym wszystkim nie myśleć za intensywnie. No bo nie miałem żadnych rozmów z psychologiem, ani z niczym, z nikim. I sam się zawsze radzę.
Radzę albo nie radzę?
No, wydaje mi się, że sobie trochę radzę i też nie radzę. No, ale staram się po prostu wyjść na ludzi normalnie.
Czyli tych 8 czy ileś tam tych kradzieży, przynajmniej to, co pana nagrania złapały, to od razu dostał pan wyrok? Czy najpierw miał pan dozór kuratora albo jakaś, no właśnie coś pan mówił o grzywnie?
Tak, dostałem grzywny na początku, po razu się przyznałem, zsumowali mi to wszystko, kuratora mam też teraz, no i to jest właśnie kurator z tego powodu tych kradzieży wszystkich. Nie?
No ale co, grzywny pan nie zapłacił, duża ona była?
Tak, 4900. Dostałem grzywny i po prostu w pewnym momencie zapomniałem o niej, nie odbierałem poleconych, zdawałem sobie sprawę, że to jest chyba za to. Ale mówię, dobra, zamienią mi to na komornika i komornik będzie to jakoś ściągać, nie? No, ale aż pewnego razu sąsiadka mówi, że była policja u nas, a ja mówię, u nas czy u nas? A wy u was, bo się pytali o ciebie, nie? No to ja mówię, to już są problemy z tego. No i jestem, gdzie jestem teraz.
Mówi pan, że czekał pan na komornika. Miałby komornik z czego ściągać? Miał pan pracę?
Miałem pracę, tak. Tak, pracowałem w Romkosie w firmie gazowniczej.
No to czegoś nie rozumiem. Miał pan pracę, a jeszcze potrzebował pan pieniędzy na codzienne życie i po to pan kradł. No tu jakoś logiki nie widzę w tym. Chyba, że żył pan ponad stan.
Żyłem ponad stan, bo pod tym wszystkim jeszcze się kryło jedno uzależnienie od hazardu i obstawiałem mecze.
Widzę, że pan to tak mi dozuje tutaj te i słuchaczom te swoje uzależnienia. Jeszcze jest jakieś uzależnienie?
Nie, już nie ma żadnych. Tylko te dwa miałem. Nie? Z jednym poradziłem, bo napisałem na stronie, że mają mi zablokować całkiem dostęp do tego i już po prostu nie obstawiam meczy, bo pochłania mi to trochę pieniędzy dziennie.
A na czym to polega, to zablokowanie i z jakiej to strony pan korzystał?
Z STS-a i z LiveBit. Napisałem po prostu do nich maila, żeby moja osoba nie mogła się w ogóle zalogować i żeby nie mógł obstawiać tych meczy. Nie?
I oni się do tego stosują?
Tak, tak, jak najbardziej.
No to fajną opcję wprowadzili. A ktoś na przykład może spowodować, że panu zablokują? Na przykład, nie wiem, partnerka czy matka, jak widzi, że ktoś ma problem z hazardem, może to zrobić?
Tak, może też.
I oni zareagują na to, tak?
Dokładnie.
To naprawdę, dobrze o tym, warto o tym wiedzieć. To dużo pieniędzy to pochłaniało, to jak często panu ten hazard zajmował czas i pieniądze?
No, nieraz całymi dniami, w zależności jak to obstawiałem i jak mi się udawało wygrać. No i z miarę jedzenia apetyt wzrastał, nie? I coraz więcej, tak do 400 zł na same gry. Dziennie już przy samym końcu już potrzebowałem. Od 100 do 400 zł. Same gry, plus do tego papierosy, słodkie, obiady.
No tak, a ludzie dookoła pana, partnerka, rodzina, widzieli, że coś się z panem dzieje?
Nie, nie widzieli, bo ja zawsze sobie siedzę ostatnimi czasy po śmierci córki sam w pokoju i po prostu lubię ciszę, szanuję sobie spokój już teraz. No i tak w tej ciszy tak sobie grałem i nie wiem na co ja liczyłem, że wygram coś dużego.
Czyli widocznie kiedyś musiał pan wygrać coś.
Wygrałem parę razy, no po parę tysięcy. No i dlatego właśnie to jest błąd, że jak człowiek wygra na początku, a oni przeważnie dałem wygrać, bo wcześniej jeszcze grałem na maszynach też, ale też zablokowałem sobie w styczniu. I to jest tak, że jak na początku się oni dają wygrać, żeby było takie to, wygrałem, ale oni bardzo dobrze wiedzą, że przez niecałe pół roku, a przez ileś, że jeszcze 3-4 razy tyle się człowiek wrzuci, nie? Tak się zahaczyłem na ten haczyk ich. No pomału wychodzę już z tych uzależnień.
No tak, bo za chwilę to będą wszystkie strony poblokowane. Chociaż pewnie jest tego tyle, że...
Jest tyle tego, że musieliby blokować mi cały internet, nie? No to różne strony, konkurencje i tak dalej.
A jak pan w to wszedł? To znaczy, ktoś powiedział, że można tak łatwo wygrywać pieniądze, czy pan sam do tego gdzieś doszedł?
Nie, ktoś. Koledzy też grają, jeden, drugi. Jeszcze jakby uzależnienia, to tym bardziej. Ja tu chcę zagramy i tak się zaczęło.
A dzisiaj jak pan patrzy na te swoje uzależnienia, przynajmniej te dwa, o których pan powiedział, bo może pan znowu dozuje i za chwilę jeszcze coś wyskoczy. Uśmiecha się pan, że już nie. To co pan sobie myśli, co pan stracił przez te uzależnienia? No poza wolnością, która jest jedną chyba z ważniejszych strat.
No dużo, po prostu, nie wiem, zaraz wytłumaczyć tego. No na pewno dużo pieniędzy, zdrowie psychiczne, nerwów dużo. No i wolność teraz, do której wyrażam czynny żal do tego, co robiłem wcześniej. No i myślę, że jakoś to naprawić wszystko teraz.
To zdrowie psychiczne, to zaczął się pan gdzieś leczyć, czy do wszystkiego pan dochodzi sam?
Nie, do wszystkiego dochodzę sam. Nie ten. Byłem tylko kiedyś na terapii z alkoholu, ale to było 11 lat temu i tak. Jestem świadom tego, że po prostu każde uzależnienie jest takie samo, tylko no po prostu trzeba mieć wskazówki, jak z tym żyć, nie? No, ale troszeczkę mnie poniosło ostatnimi czasy, mówię, przez tą śmierć i... No i teraz wychodzę pomału już na prosto, można powiedzieć. Nie?
Nie chcę też za bardzo wywoływać z panu wspomnień, smutku i płaczu, ale mógłby pan tak w jednym zdaniu powiedzieć, co się stało, że mówił pan, że guz mózgu. Jak szybko córeczka zmarła i ile miała lat?
Półtora roku się męczyła na onkologii w Poznaniu. Dowiedzieliśmy się, jak miała 3 latka niecałe. Nie, przepraszam, półtora roku. Ja przyjeżdżam kiedyś z delegacji, patrzę i mówię do partnerki, mówię, ona ma coś, mówię, Lilka, za dużą głowę. Ona mówi, co ty gadasz, mówi, bo nie widziałeś jej dawno. Ja mówię, nie, widziałem. I nagle do partnerki córeczki drugiej, zrobię taką groźną minę i mówię, Lilka, co się dzieje? I ten, mówi, dawa, przestań, to moja partnerka mówi, przestań już, mówi, wymyślać, mówi, nie? No i położyliśmy się spać, rano wstaje, daje jej mleczko i nagle zaczęła wymiotować takim jakby serkiem. I położyłem ją na ten, wychodzi, się umyjemy ten, umyjemy buzię i wszystko. I już nie mogła po prostu chodzić. Mówię, coś jest nie tak. I szybko na pogotowie pojechaliśmy i od razu w godzinę czasu była w Poznaniu. I uratowaliśmy jej w jakiś tam sposób życie, że nie umarła od razu. Bo połączyli jej drenaż, wsadzili, żeby po prostu odchodziły tam te wody różne, nie? No i to jest w jakiś sposób też przeze mnie, bo genetycznie to wszystko wyszło. Ja miałem też guza mózgu. Straciłem oko, amputowali mi, jak miałem 3 latka. Ojciec umarł, jak miał 37 lat, dziadek tak samo. Także jestem już trochę doświadczony w tych wszystkich moich traumach, które przechodziłem.
Jak się na pana patrzy, to się nie widzi w ogóle, że ma pan jedno oko sztuczne, tak? Bo ono jest sztuczne?
Tak, jest sztuczne, tak. No dlatego, że po prostu pracowałem kiedyś też w Danii i tam płaciłem duże podatki i tam mi to zrobili. W Polsce podejrzewam, że chodziłbym jeszcze z tym oczkiem, co miałem, jak miałem 3 latka też, nie? Bo też, ja też miałem wypadek na rowerku, tylko że uderzyłem w oko, o kierownicę i naruszyłem tego guza i tak samo jak córka. I mi się od razu przypomniało, że coś jest nie tak, bo ja też nie mogłem chodzić, nie?
Miał pan czas, żeby pożegnać się z córką?
Miałem, no. Ciężko mi to było, ale no, ciężkie jest, poniżej.
Zanim włączyliśmy mikrofon, powiedział pan, że pana córka jest w niebie. Wierzy pan w to?
Tak.
Wierzę. I pewnie ta wiara też jakoś pana trzyma przy życiu.
No mam 3 aniołki w sumie w niebie, dziadka, tatę i córka. I myślę, że na dobro czuwają.
No tak, bo pan przez to przeszedł.
No niestety. Jedni mają taką drogę, drudzy mają i taką. Ja w życiu to dosyć dużo doświadczyłem. No i wierzę w to wszystko, że będzie w końcu kiedyś dobrze. Nie?
Jaki długi pan ma wyrok?
Jeszcze 4 miesiące. Teraz czekam na dozór systemu, na bransoletkę. W sobotę przyjadą, teraz w tą sobotę przyjadą na pomiary i myślę, że... No, że będzie dobrze, że dadzą mi szansę.
A do kogo pan chce iść na ten dozór?
Do mamy, bo mieszkam tylko z mamą teraz.
A mama jest dobrym człowiekiem?
Tak, nie pije alkoholu ani nic też po tych wszystkich sytuacjach, które musiała przechodzić razem ze mną.
Pewnie jest silną kobietą.
Silną, bo już nie, jak dzwonię codziennie, to mówi, że Marcin nie dzwonisz, bo ja już nie daję rady, też mówi. Przepraszam.
To normalne, naturalne. Jak pan sobie wyobraża swoją przyszłość, poza tym, że pójdzie pan do mamy?
No wrócić z powrotem do pracy i skończyć z tym ostatnim jeszcze nałogiem, z marihuaną, z czasem. Kiedyś sobie już tak postawiłem, że wszystkiego od razu rzucić się nie da po prostu. No ale przychodząc przez te traumy, które mnie tam spotykały, no to sięgałem po te jakieś po prostu rozluźniacze, jak to by nazwać. No, wrócić do pracy i poszukać znowu jakiejś kobiety i zacząć wszystko od nowa, nie?
Potrzebuje pan bliskości, miłości, tak. Drugiej osoby.
Tak, czułości, po prostu normalnego życia, żeby się nie zawodzić. Nie?
No i żeby pan też nie zawodził.
No ja już staram się nie zawodzić, nie? Wszystko to przeszedłem, to nieraz sobie też tak mówię, że sam się ukaram i przez to ja byłem świadomy wszystkiego, jakby dokonywałem tych kradzieży, że za łatwo to jest i że to po prostu... Prędzej czy później, że mnie za to ukarają, no i pokutuję teraz.
No, a tak jak się słucha o tych uzależnieniach, to człowiek się zastanawia, jakie jeszcze jest, którego pan nie spróbował. Oczywiście nie będę tu namawiać pana do... Tylko jak, no nie wiem, słucha na przykład tego pana mama, to jaką ma obawę albo szansę na to, że może myśleć sobie, no mój syn już nie wejdzie w nic.
No szanse nie i obawy na pewno ma jakieś, ale... Pewności nie może mieć żadnej nigdy, nie? Czy coś, ja tak samo nie mogę, 11 lat nie piję alkoholu. Ten rozdział zamknąłem. Hazardu tak samo zamknąłem. No w końcu no, doświadczyłem bardzo dużo w tym życiu i no, chciałbym po prostu spróbować do tej szczęśliwej drogi jakiejś i znaleźć jakąś normalną tą partnerkę i w końcu wesoło jakoś żyć sobie normalnie, nie? Przez te wszystkie traumy, które przechodziłem, no to jest... Też mi się miesza w głowie, a nie miałem żadnych rozmów ani z psychologiem, ani z nikim. Sam sobie radzę.
Życzę panu, panie Marcinie, żeby ułożyło się pana życie tak, jak pan sobie to wymarzył i pewnie jest jeszcze wiele innych marzeń, które pan ma, no bo zasługuje pan na to. Każdy zasługuje na drugą szansę.
Dokładnie. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego.
Dziękuję.
Dzień dobry, witamy w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. I jest dzisiaj z nami pan Jurek. Dzień dobry, panie Jurku.
Dzień dobry.
Panie Jurku, co takiego przystojnego, 40 pewnie paloletniego faceta, 55-letniego mężczyznę przyprowadziło do więzienia?
No po prostu alkohol. Pod wpływem alkoholu wsiadłem do samochodu i pojechałem do sklepu, gdzie po prostu wpadłem do rowu. Nie spowodowałem żadnej kolizji, tylko po prostu szkody własne i no, wpływ alkoholu doprowadził mnie tutaj do aresztu.
No fajnie to brzmi, alkohol. Tak jakby alkohol pana tutaj pchał do tego więzienia i alkohol albo prowadził pana za rękę, żeby pan tutaj wszedł.
No zgadza się, diabeł tkwi w szczegółach. No, człowiek nie myśli po prostu pod wpływem alkoholu czy narkotyków, po prostu jest odłączony z normalnego świata. Myśli, że jest ponad wszystko wtedy, a tak nie jest. W końcu się prawo dopatrzy wszystkich błędów i trzeba za to odpowiedzieć.
To było jedyny, jak jechał pan pod wpływem alkoholu?
Tak, to było raz jeden. W życiu nie dostałem nawet mandatu, a jeździłem i na samochodach ciężarowych i po prostu w życiu nie miałem mandatu. Za żadne wykroczenie, za żadne punkty karne, ale spowodowało to, że brakło papierosów i pod wpływem alkoholu pojechałem do sklepu. Co mogłem iść na nogach, bo to był sklep kilometr od miejsca zamieszkania. Stało się, jak się stało. No, teraz jestem, nie odrabiałem godzin, bo dostałem sądownie godziny do odrabiania. Może 60-70 godzin odrobiłem, a miałem 300. I no, nie chodząc na te godziny, po prostu kuratorka no, plus sąd no, osadzili mnie w areszcie śledczym w Ostrowie.
To alkohol i kuratorka i sąd są winni?
No nie. Winny to jestem ja. Kuratorka mi nie nalała wódki, sąd mnie nie wsadził do samochodu. Ja to sam zrobiłem. Po prostu myślałem, że się uda i to wszystko. No. Przyjadę sobie do domu, zapalę papierosa i to wszystko.
Gdyby nie ten rów, to może by nawet nic nie było, nie?
No, by na pewno nic nie było. No, ale po prostu... Rozbiłem samochód i no, to była szkoda własna. Nie spowodowałem żadnej kolizji drogowej, nikt nie ucierpiał. Poza mną, no, poza moją głupotą. O.
Akurat taki... No przypadek, nie przypadek. Wczoraj oglądałam Więzienie Kobiet. Czasami mi się zdarzy na jednym z programów telewizyjnych, w jednym z programów telewizyjnych jest taki program. I były dwie kobiety. Jedna mówiła, że jechała pod wpływem alkoholu, w celi razem przebywają. Jedna jechała pod wpływem alkoholu i zrobiła sobie tylko krzywdę samochodem, tak jak pan mówi. No i dostała jakiś tam wyrok. A druga mówi, ty się ciesz, że nikomu nic nie zrobiłaś. Bo ja zabiłam dziecko, które jest w wieku mojego własnego dziecka. I powiem panu, że naprawdę ciary przechodziły, jak się tego słuchało. Ta właśnie kobieta, która była tak jak pan, że nie spowodowała nikomu, nie zrobiła nikomu krzywdy, no to tak patrzyła na nią, że cieszy się, że, no, że ma tylko taki wyrok i że właśnie nikt nie poniósł śmierci.
Zgodzę się z tym całkowicie. No po prostu może źle to interpretowałem, ale no, wsiadając pod wpływem alkoholu już się jest przestępcą. jest człowiek przestępcą, ale sobie no, w tym momencie nie zdajemy sprawy, jakie mogą być dalsze konsekwencje z naszego czynu. Bo to tu, jak pani dobrze zauważyła, w moim przypadku nic się nie stało. Poza, no ja nawet ryski nie miałem, nic, po prostu samochód rozbity i to wszystko. Ale to jest rzecz martwa, to jest rzecz do zdobycia. A to, że nikogo nie potrąciłem i nikomu krzywdy nie zrobiłem, nikogo nie okaleczyłem, to chyba jest dar od Boga. Jakaś ręka trzymała nade mną pieczę, że no chłopie, może się obudzisz w tym więzieniu i wyciągniesz z tego jakiekolwiek konsekwencje.
Jak pan powiedział, że wsiadając pod wpływem alkoholu do samochodu jest się przestępcą już, tak, to ja bym nawet powiedziała dalej, że jest się potencjalnym mordercą.
Zgadza się, bo od momentu ruszenia, wejścia do samochodu i uruchomienia go i ruszenia z miejsca, to po prostu nie wiadomo, do czego jest wtedy człowiek zdolny. Można zasłabnąć, można oko przymknąć, bo każdemu się wydaje, że no co, no jak przyszedłem na nogach, wsiadłem do samochodu, to jestem dobry. No niestety tak nie jest. A później los nas prowadzi tam, gdzie sami się do tego no, prosiliśmy.
A proszę powiedzieć, bo jest pan mądrym człowiekiem, mądrze pan gada, to czemu pan nie odrobił tych wszystkich prac społecznych? To były takie trudne prace społeczne, czy po prostu, a dobra, jakoś to będzie, a może nikt nie zauważy, że nie zrobiłem wszystkich godzin, a nie mogłem się tam z kimś dogadać, no o co chodzi?
Znaczy się, to było tak, chodziłem na odrobianie godzin, miałem ich 300, no jakoś 300 parę godzin. No może z tego odrobiłem 60-70 godzin. Tylko po prostu mnie to tak troszkę, można powiedzieć, zdenerwowało. Bo szłem na te 8 godzin i my tam robiliśmy praktycznie godzinę, półtora, a później się stało. Tak by Urząd Miasta nie miał jakiejś konkretnej pracy, chociaż grabienie liści, innych rzeczy, a to układanie puszek po farbie, po to i później człowiek stał, no to wolałem te godziny zamienić w rzetelniejszą dla mnie wtedy pracę, zarobkową. No i zacząłem chodzić z powrotem do pracy, dorywczo tam na budowy i tak dalej, no z tego miałem korzyść finansową, a do końca wiedziałem, że to się i tak na mojej osobie odbije, bo jak już byłem raz złapany, raz osądzony, to i tak to nie minie nas. No to tak samo jak można powiedzieć, jedna rzecz żadnego człowieka nie minie, jak jest śmierć i podatki. No niestety. No i prędzej czy później ktoś zapuka do drzwi.
No trochę mi się tak pan teraz kojarzy z takim dzieckiem przedszkolakiem, który jak nie ma co robić w przedszkolu, jak pani nie zwraca na niego uwagi, czy no akurat w danym momencie nic nie robią i się nudzi, to zaczyna myśleć o głupotach.
A to no, przeważnie to tak jest. Przeważnie się to do tego sprowadza, nie?
No. No bo ktoś inny mógłby powiedzieć, no facet, ciesz się, że półtorej godziny robiłeś, a 8 ci zaliczyli.
No.
No a tak. Pan nie. Pan sobie poszedł, bo pan poszedł do normalnej roboty zarobkowej.
Tak. Zgadzam się z tym.
Czyli z jednej strony myślę i wiem, że grozi mi za to kara pozbawienia wolności, jak nie odrobię tych prac społecznych, a z drugiej strony no nudzi mi się, więc no...
No ale to tak jest, tak jak pani dobrze to zauważyła, że są takie myśli podświadome, że a może się ślizgnę, a może tu, a może w prawo, a może w lewo, a to tak do końca nie jest. Już jest, człowiek ma stempelek nad sobą i koniec. I to prędzej czy później wszystko się, ognisko się pali, kiedyś się wypali. No i niestety, no.
No i przyszło panu przyjść do więzienia. Tak od razu pan sam przyszedł, czy policja pana tutaj przywiozła?
Znaczy się, to ja pracowałem na wyjeździe, no już miałem być zatrudniony praktycznie. W swoim zawodzie rymarza siodlarza po prostu przyjechałem. Mama mi moja zadzwoniła, że mnie policja szukała. Ja mówię, no dobrze, no to jak przyjadę, bo tak co tydzień zjeżdżałem, co dwa tygodnie zjeżdżałem do miejsca zamieszkania i przyjechałem i po dwóch dniach, akurat szłem do mamy na obiad i po dwóch dniach policja znowu przyjechała. No ale już z nakazem aresztowania przyjechałem prosto do Ostrowa.
Rymarz siodlarz. Ciekawy zawód.
Bardzo ciekawy zawód, pomału wyginający. No tak, niektórzy tak twierdzą, ale jest szeroka gama na rynku światowym tego zawodu, bo jeździectwo
rozwija się,
cały czas się rozwijało. I to jest nawet i u nas w Polsce na przykład pokoleniowa sprawa, ułani i inne takie. Piękny sport.
Piękny. A pan sam jeździ na koniu?
Tak, jeździłem 8 lat i przez to trafiłem właśnie do tego zawodu. Bo nasz szef, tam trener i szef od jazdy konnej był też rymarzem, a to była wielobranżowa wtedy spółdzielnia pracy. Jeszcze były czasy komunistyczne, można powiedzieć. To, co nie było prywatnych zakładów, tylko były państwowe. No teraz już jest dużo z prywatnych zakładów, ale kiedyś nie było. No i tak praktycznie to zamiłowanie było do jazdy konnej i pracy w tym zawodzie. Nie? Tak się to przyjęło.
Będzie pan mógł wrócić do tego zawodu i do tego pracodawcy?
No nie jestem pewien w 100%, ale mam taką nadzieję, bo po prostu to jest fajny zawód. Ciepło, w skórze praca, nie jest to łatwy zawód. Po prostu, bo to jest rzemieślnictwo. Trzeba się trochę przyłożyć do tego.
A miał pan kiedyś swoich uczniów?
Nie miałem. Ja jestem z wykształcenia rymarzem i po prostu tak się wykształciłem. Później poszedłem oczywiście po wojsku do zakładu pracy już prywatnego i tam trafiłem do brygady i to brygadowo robiliśmy już, bo już kiedyś była praca godzinowa, a później akordowa, nawet lepszej, bo ile się zrobiło, tyle się zarobiło.
Panie Jurku, jakie ma pan marzenia po wyjściu? No bo niedługo pan pewnie wyjdzie.
No każdy człowiek ma marzenia, no to nie mówmy sobie, że nie ma takich marzeń w życiu. No przede wszystkim, no mieć pracę, to jest podstawa. Mieć swój kąt i spokojnie żyć. Żeby starczało od miesiąca, od początku miesiąca do końca miesiąca. No rodziny już raczej nie będę zakładał, bo miałem rodzinę 22 lata. Mam syna, jestem dziadkiem. Mam i wnuczka, i wnuka. No jestem z tego dumny. Syn wykształcony po mechatronice, pracuje w bardzo dobrym zakładzie, w swoim zawodzie. Jestem dumny z tego, że miałem swój dom, fakt, że w kamienicy, ale po rozwodzie miałem jedno dziecko, po rozwodzie stwierdziłem, że będzie im łatwiej. Przepisałem to na syna, a ja sobie poszedłem na wynajem, na kawalerkę i jestem dumny z tego.
No to życzę panu, żeby pan właśnie sobie tak spokojnie żył po wyjściu na wolność.
Bardzo dziękuję. No nie wiem, czy dziękować, bo to może zapeszy, ale nie, dziękuję. Bardzo dziękuję.
Wszystkiego dobrego.
Również życzę miłego dnia.